Polish Flamric. Phase 2, Book 2. Tape 4. Oral Comprehension Exercise. Narration.
Rakieta. Opowiadanie dwóch dziennikarzy. Droga prowadzi do szerokiej bramy. Wartownik, sprawdziwszy dokładne dokumenty, pozwala wejść. Dowódca oddziału rakietowego Wojsk Obrony Przeciwlotniczej, OPL, Brudziński witał nas bardzo serdecznie. Potem poszliśmy razem na stanowisko ogniowe, żeby obejrzeć rakiety. Tę najnowocześniejszą broń, rakiety przykryte brezentem, leżały na łące. Obsługa startu pod dowództwem sierżanta Kaczora zdejmuje brezent. Widzimy długą rakietę o spiczastym dziobie i skośnych sterach ogonowych. Rakieta opada w pozycji poziomej na lawetę. Potem siadamy pod drzewami i słuchamy objaśnień sierżanta Kaczora dotyczących przeciwlotniczych rakiet kierowanych. Mówił on, że w czasie wojny na zestrzelenie jednego samolotu zużywało się przeciętnie setki, a czasami tysiące pocisków. A przecież po II wojnie światowej środki napadu powietrznego zostały bardzo udoskonalone. Obecnie samoloty latają na wysokości przeszło 20 tysięcy metrów, z prędkością 2000 i więcej kilometrów na godzinę. Artyleria przeciwlotnicza nie jest dla nich groźna. Dlatego też najskuteczniejszymi środkami OPL są obecnie przeciwlotnicze pociski kierowane. Rakieta sama szuka celu i dosięga go. Następnie pokazano nam, jak mało czasu potrzeba, żeby po wystrzeleniu jednej rakiety załadować następną i odpalić. Obsługa akurat ćwiczyła ładowanie rakiet na wyrzutnię. Widzieliśmy, jak podjeżdża samochód załadowawczy. Żołnierze błyskawicznie zajmują swoje miejsce w samochodzie. Rakieta przesuwa się na wyrzutnię. Samochód odjeżdża na bok i rakieta przeciwlotnicza szybko podnosi się ku górze. Pocisk rakietowy gotów do odpalenia, melduje sierżant. Czynność ładowania trwała sekundy. Żołnierze wykonywali swe czynności szybko i dokładnie. Widać, że każdy ich ruch jest obliczony i świetnie wyćwiczony. Potem pokazano nam, gdzie odbywa się kierowanie lotem rakiet. Wchodzimy do pokoju oświetlonego lampami. Przy stołach siedzą operatorzy. Przed nimi na tablicy dużo różnych przyrządów. Nagle słychać ostry sygnał syreny. Alarm bojowy. Szeregowcy, podoficerowie i oficerowie pędzą na swoje posterunki bojowe. I widzimy, jak jeden z oficerów zajmuje miejsce na stanowisku dowodzenia przy wskaźniku naprowadzania. Z północnego wschodu leci pojedynczy cel. Pada komenda. Dowiadujemy się, że to jest samolot Tarcza. Brezentowe pokrowce znikają z rakiet. Zapalają się światła sygnalizacyjne. Zaczynają się poruszać wskazówki na wielu przyrządach. Dowódca oddziału uważnie obserwuje ekran radiolokacyjny wskaźnika. W pewnym momencie pojawia się na nim świecący impuls. To cel. Na tablicy zapala się światełko z napisem cel śledzony. Teraz jest on już objęty promieniami radiolokatora. Samolot nieprzyjaciela znalazł się w zasięgu precyzyjnych aparatów elektronowych i maszyny matematycznie z dużą dokładnością mierzą jego współrzędne. I oto następuje moment odpalenia. Płomień otacza rakietę. Potężny grzmot wstrząsnął powietrzem. Rakieta błyskawicznie odrywa się od wyrzutni i z ogromną prędkością leci w górę. Na ekranie radiolokacyjnym pojawia się jej odbicie. Kieruje się ono w stronę celu. Nagle cel zmienia kurs. Samolot to Tarcza manewruje, próbuje uniknąć uderzenia. Ale wysiłki są daremne. Nie ma siły, która mogłaby przeszkodzić spotkaniu rakiety z celem. I oto na niebie pojawia się płomień wybuchu. Przeciwlotniczy pocisk kierowany trafił w cel i zniszczył go.
Oral Comprehension Exercise. Narration.
Bateria artylerii na froncie. Bolesława Borutę poznałem w styczniu, kiedy zaczynał się czwarty rok wojny. Został on przydzielony do naszej baterii 120. zajmującej stanowiska na głównej pozycji obrony biegnącej wzdłuż wielkich lasów iglastych. Wyglądał on na starego żołnierza, ale ponieważ był tylko kanonierem, wszyscy myśleliśmy, że jest on jednym z tych niezdatnych do służby wojskowej w czasach normalnych, którzy w trzecim roku wojny zostali powołani i dawano im przydział nawet do oddziałów frontowych. Wkrótce jednak przekonaliśmy się, że mylimy się bardzo. W czasie awarii jednego z działów samobieżnych Boruta szybko wskazał na defekt w podwoziu. Przyparty do muru przez niektórych kolegów artylerzystów przyznał się, że jest inżynierem z zawodu i że studiował też fizykę. Fakt, że Boruta studiował fizykę, pomógł nam zrozumieć, skąd on tak dużo wie o balistyce. Ciągle jednak nie było dla nas jasne, skąd Boruta tak wiele wie o kierowaniu ogniem, o błędach w celowaniu i innych problemach obsługiwania dział. Najwięcej zaś dziwiło nas, dlaczego Boruta jest tylko kanonierem, a nie chociaż kapralem, jak my wszyscy byliśmy. I jak to na froncie? W wolnych chwilach od służby rozmawialiśmy starzy koledzy frontowi o tym nowym koledze. Niektórym kolegom nie podobało się też to, że Boruta mało mówił o sobie. Nawet jeden z artylerzystów poszedł pewnego dnia do dowódcy batarii i zameldował mu, że ten nowy artylerzysta to jakiś tajemniczy człowiek, może nawet szpieg. Dowódca jednak dziwnie nie zainteresował się tym, a nawet powiedział temu artylerzyście, żeby nie opowiadał głupstw, i na tym się skończyło. Po paru tygodniach wszyscy z konieczności przyzwyczaili się do tego tajemniczego kolegi, a nawet niektórzy, jak ja sam, przywiązali się do niego. Boruta miał dobry charakter, nie bał się niczego i często dzięki temu był dobry nastrój w baterii. Od czasu do czasu tylko jeszcze nas dziwiło, dlaczego Boruta jest wyznaczony do najgorszej służby i na najgorsze zadanie. Pewnego dnia jednak niespodziewanie wszystko stało się dla nas jasne. W czasie, kiedy Boruta był na wysuniętym punkcie obserwacyjnym, zatrzymał się przy naszej baterii porucznik czołgista i pytał o ogniomistrza Bolesława Borutę. Usłyszawszy, że w baterii nie ma ogniomistrza Bolesława Boruty, ale jest kanonier o takim samym nazwisku, czołgista powiedział: a to go jednak cholera zdegradowali. Potem pytany przez nas opowiedział nam historię Boruty. Został on powołany do artylerii, gdy się tylko wojna zaczęła. Awansował szybko na ogniomistrza i miał widoki zostać oficerem. Miał dużo szczęścia, bo pomimo, że uczestniczył w wielu bitwach, nie był nawet ranny. Zanim dostał ten przydział, był na południowym odcinku frontu, który znajdował się już na terenie nieprzyjaciela. Tu porucznik czołgista poznał go bliżej i, jak mówił, spędził z nim wiele przyjemnych chwil w różnych knajpach. Boruta lubił się bawić tak na froncie, jak i daleko na tyłach, i to go jednego dnia kosztowało dużo. Chociaż dowództwo zakazało jakichkolwiek kontaktów z ludnością cywilną, bo wśród niej miała być poważna liczba szpiegów i dywersantów. Boruta, poznawszy jakąś piękną blondynę, umawiał się z nią na randki. Prawdopodobnie dowódca baterii wiedział o tym, ale widocznie nie widział w tym nic złego. Potem jednak jednostka artylerii, w której służył Boruta, była systematycznie bombardowana przez lotnictwo nieprzyjaciela. Systematyczne naloty nieprzyjaciela na dobrze zamaskowane stanowiska dział zwróciły uwagę dwójki na piękną znajomą Boruty. Kilka dni później piękna blondyna została aresztowana za przesyłanie informacji nieprzyjacielowi, a Boruta stanął przed sądem wojennym. Oficer czołgista nie wiedział, jak się sprawa skończyła, bo został przydzielony do innej jednostki, ale widocznie Boruta stracił swój stopień. Teraz zrozumieliśmy, dlaczego Boruta jest tylko kanonierem i dlaczego dowódca wyznaczał go do najgorszej służby. Myśleliśmy też, że pomimo wszystko Boruta i tak miał dużo szczęścia, nie tylko na froncie, ale i w życiu, bo mogło być gorzej.
Oral comprehension exercise. Narration.
Oficerska szkoła artylerii. Pewnego dnia redaktor naszej gazety kazał mi przeprowadzić wywiad z nowym komendantem OSA pułkownikiem Rudnickim i napisać o nim artykuł. Muszę zaznaczyć, że jestem starym dziennikarzem i, jak się to mówi, nie z jednego pieca chleb jadłem. Wystarczyło mi więc sprawdzić, ile lat ma Rudnicki, żeby mieć mniej więcej tło jego kariery. Mając 38 lat, Rudnicki został pełnym pułkownikiem i komendantem szkoły. Mówiłem do mojego kolegi. Czy to nie za szybko? Chyba nie trudno zgadnąć, że ten człowiek jest albo jednym z tych młodych bohaterów partyzantów, albo ma stryja czy wuja w jakimś ministerstwie. To już dziś nikogo nie interesuje. Bez entuzjazmu więc znalazłem się przed drzwiami biura komendanta oficerskiej szkoły artylerii. Na drzwiach przeczytałem: pułkownik dr Stanisław Rudnicki. Pułkownik i doktor. A to jest interesujące, pomyślałem. Kiedy wszedłem do pokoju, Rudnicki podał mi rękę, a następnie poprosił, żebym usiadł. Pan podobno chce pisać o mnie, powiedział. No co robić? Niech pan stawia pytania. Nie wiem dlaczego, ale jakoś nie wiedziałem, od czego zacząć, więc poprosiłem, żeby pułkownik sam opowiedział coś o sobie. Pułkownik zaczął więc mówić. Urodziłem się w roku 1926 w Łodzi, gdzie ojciec mój był robotnikiem fabrycznym. Kiedy wojna się zaczęła, uciekłem z ojcem na wschód i znalazłem się w Rosji. Po śmierci ojca wstąpiłem w roku 1943 do tworzącego się tam Wojska Polskiego i zostałem przyjęty do organizującej się szkoły artylerii naziemnej, która starała się szkolić szybko nowych oficerów. Po 2 latach dostałem już stopień podporucznika i przydział do artylerii odwodu naczelnego dowództwa. Na wiosnę 1945 roku brałem udział w walce o Berlin. Po skończeniu wojny byłem przydzielany do różnych jednostek artylerii i pracowałem nad rozwojem nowej armii polskiej. W tym samym czasie byłem studentem uniwersytetu i studiowałem psychologię, by po 6 latach otrzymać tytuł doktora. Miało to wielkie znaczenie dla mnie. Awansowałem bowiem teraz szybko i po paru latach jako podpułkownik zostałem w jednym z pułków zastępcą dowódcy dla spraw politycznych. A teraz, jak pan widzi, jestem komendantem tej szkoły i wolałbym mówić o mej obecnej pracy, bo to jest bardziej interesujące. Teraz pułkownik zaczął z entuzjazmem mówić o obecnej OSA. To, co mówił, było istotnie bardzo interesujące. Obecna OSA wygląda dużo inaczej od tej, którą skończył Rudnicki. Wtedy była to tylko szkoła oficerska. Dziś to jest prawie uniwersytet. Praca została wzmożona na każdym polu. Oficerowie, którzy uczą, mają prawie wszyscy tytuły doktorów. Nauka trwa 3 lata i jej program obejmuje kursy, które przygotowują oficerów artylerii naziemnej, rakietowej i rozpoznania artyleryjskiego. Studenci uczą się tu wyższej matematyki, fizyki, elektroniki i obcych języków. Trzeci rok tej szkoły jest najważniejszy. Teraz przyszły oficer uczy się, jak dowodzić i pracuje dalej nad sobą bez nadzoru. Musi on pokazać, że potrafi być nie tylko dobrym oficerem, ale i przywódcą. W tym ostatnim roku studenci mają okazję studiować historię i psychologię. Sytuacja finansowa studentów nie jest najlepsza, ale to, co dostają, wystarcza na papierosy, kino i inne drobne rzeczy. Dostać się do tej szkoły nie jest łatwo. Kandydaci przechodzą różne egzaminy i testy pisemne, a potem długi egzamin ustny. Po egzaminie kandydat wraca do domu i czeka na odpowiedź, mając oczywiście nadzieję, że nie będzie ona odmowną. Po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu zgłasza się on jeszcze raz w OSA. To jest tak, jakby podpisał zobowiązanie, że przynajmniej przez 9 lat będzie nosił mundur. Po 3 latach szkoły musi on bowiem zostać przez 6 lat w jakiejś jednostce i to jest minimum. Było już późno, kiedy wychodziłem z biura komendanta, w ręce miałem zeszyt pełny informacji o pracy wartościowego człowieka, a w głowie jedną myśl, że nigdy nie powinno się wydawać sądów o ludziach za wcześnie. Stanowczo nie, nawet gdy się jest starym dziennikarzem.
Oral comprehension exercise. Narration.
Wojska Obrony Powietrznej Kraju. Wśród kilkudziesięciu sekretarek pracujących w Ministerstwie Obrony Narodowej Hanka Szczecińska była chyba najciekawszą osobą. Miała Skończony uniwersytet była bardzo ładna i dobrze zbudowana, a jednak wieczorami rzadko można ją było widzieć w towarzystwie młodych ludzi, których przecież sporo pracowało w ministerstwie. Czasami widziano ją w teatrze lub w kawiarni w towarzystwie podpułkownika Wojsk Obrony Przeciwlotniczej, polskiego. Podpułkownik był jednak starszym człowiekiem i nikt go nie uważał za poważnego kandydata na męża dla Hanki. Dziwili się więc wszyscy, kiedy pewnego dnia ktoś powiedział, że Hankę można ostatnio widzieć często podczas przerwy obiadowej w parku z mężczyzną o siwych już włosach i brodzie, który chyba jest starszy od Wolskiego. Kiedy ktoś pewnego dnia zrobił uwagę w obecności Hanki, że ten jej nowy znajomy mógłby być ojcem jej, nie obraziła się i tylko odpowiedziała: nic nie szkodzi. Spotkania Hanki ze starszym panem w parku odbywały się dosyć regularnie. Zwykle Hanka kończyła swoje drugie śniadanie, kiedy on się pojawiał. Rozmowy, jakie prowadziły, były interesujące. Rozmawiali oni często o nowych książkach, o sztuce, najnowszych wiadomościach politycznych, a nawet o wojsku. Starszy pan, zdaje się, należał do opozycji, bo często mówił, że mu się nie podoba centralizacja władzy i cenzura, jaką rząd stosuje do gazet i radia. Oczywiście po paru dniach Hanka dowiedziała się, że jej miły znajomy nazywa się Henryk Kwiatkowski i jest majorem na emeryturze. W czasie wojny służył on w lotnictwie strategicznym, czyli, jak objaśnił, lotnictwie dalekiego zasięgu jednego z państw przymierzonych. Wrócił do Polski 5 lat temu. Hanka mogła teraz lepiej zrozumieć, dlaczego interesuje się on problemami obrony powietrznej kraju. Hanka mogła rozmawiać z nim o tych problemach z łatwością, bo pracowała w dziale ministerstwa, który rozpracowywał problemy szkolenia kadr oficerskich obrony przeciwlotniczej. Była ona bardzo szczęśliwa, że mogła staremu lotnikowi powiedzieć o programach dla nowej szkoły obrony przeciwlotniczej, to jest o szkoleniu w niszczeniu celów niezwykle szybkich, jak naddźwiękowych samolotów odrzutowych oraz pocisków rakietowych czy rakiet samonaprowadzających się i szkoleniu w użyciu urządzeń radarowych. Raz Hanka słyszała w biurze rozmowę dwóch wyższych oficerów ministerstwa, którzy rozmawiali o systemie obrony przeciwlotniczej, w skład którego wchodzą stacje radiolokacyjne oraz radiolokacyjne posterunki wykrywania. Mówili oni też o wynikach centralnych zawodów Wojsk Obrony Przeciwlotniczej. Przy następnym spotkaniu Hanka opowiedziała majorowi o tym, co słyszała. Major widać był wielkim patriotą, bo cieszył się, gdy słyszał o czymś, co według niego było dowodem potęgi Polski. Miłe rozmowy majora z Hanką przerywał tylko czasami robotnik czyszczący park, który zbliżał się do ławki, na której siedzieli, a któremu major bez słowa dawał zawsze papierosa. Major objaśnił Hance, że ten biedny człowiek jest głuchoniemy. Spotkania Hanki z majorem skończyły się jednak pewnego dnia i to bardzo niespodziewanie. Podpułkownik Wolski zapytał bowiem Hankę, jak się nazywa ten nowy znajomy. Kiedy Hanka odpowiedziała, że Henryk Kwiatkowski i że to jest major na emeryturze, Wolski zawołał: to niemożliwe! Kwiatkowski umarł miesiąc temu w Poznaniu. Byłem na jego pogrzebie, bo to był mój przyjaciel. Ponieważ było możliwe, że to jest jakiś inny Kwiatkowski, podpułkownik postanowił go poznać. Następnego dnia Wolski poszedł z Hanką do parku. Siedli na ławce i rozmawiali o majorze. Blisko ławki, na której siedzieli, zbierał stare papierosy głuchoniemy robotnik. Wolskiego denerwowało to, ale kiedy Hanka powiedziała mu, że to głuchoniemy, uspokoił się. Robotnik, zdaje się, zrozumiał uwagi Wolskiego, bo szybko odszedł. Kwiatkowski jednak tego dnia nie przyszedł do parku, ani też następnych dni. Po tygodniu podpułkownik Wolski grzecznie poprosił Hankę do swojego biura i długo z nią rozmawiał. Chciał on wiedzieć coś więcej o Kwiatkowskim. Hanka przypomniała sobie teraz, że chociaż major mówił doskonale po polsku, miał jakiś dziwny akcent. Niestety Hanka nie umiała powiedzieć, jakiej narodowości mógł być ten tajemniczy major. Wolski też chciał wiedzieć, o czym Hanka rozmawiała z Kwiatkowskim. Hanka, rozumiejąc, o co ją podejrzewał Wolski, powiedziała, że niczego z tajemnic wojskowych nie ujawniła. i żadnych danych związanych ze służbą obrony powietrznej majorowi nie przekazywała. Wolski uwierzył jej i na tym cała rzecz na szczęście dla Hanki się skończyła.
Oral comprehension exercise. Narration.
Rakiety na poligonie. Rozkaz dowódcy naszego pułku piechoty, wyznaczający mnie jako dowódcę kompanii broni towarzyszącej do udania się na poligon w charakterze obserwatora strzelania z nowoczesnej broni, nie zaskoczył mnie zupełnie. Od dłuższego czasu słyszeliśmy w pułku, że oficerowie poszczególnych jednostek mają zapoznać się z działaniem takiej nowoczesnej broni jak rakiety i inne pociski balistyczne. Następnego dnia miałem się zameldować o 8:00 w koszarach artylerii. Po przybyciu na czas oznaczony przekonałem się, że byli tu też oficerowie z innych jednostek, a nawet z lotnictwa i marynarki. Załadowano nas na łaziki i po 2 godzinach znaleźliśmy się na poligonie i zatrzymaliśmy się na polanie znajdującym się na szczycie wzgórza. Trochę dziwiliśmy się, gdyż oprócz bunkra pod szczytem nie widzieliśmy tu żadnej broni. Nie czekaliśmy jednak długo. Z drogi prowadzącej przez las na polanę zaczęły wychodzić na skraj polany potężne rakiety. Patrząc z daleka, wyglądało to, jak gdyby na potężnych ciągnikach leżały wielkie kłody drzewa. Miały one też tam oliwkowy kolor, co iglasty las. Dopiero kiedy zbliżały się, można było widzieć szczegóły. Kilkumetrowe rakiety leżały na ruchomych gąsienicach wyrzutniach. Na oliwkowych kadłubach były białe, malowane orły. Kiedy wszystkie rakietowe wyrzutnie wyszły na polanę, z ich opancerzonych wnętrz wyskoczyli żołnierze w hełmach z pistoletami na plecach. Usłyszeliśmy krótki rozkaz i pierwsza z wyrzutni podpełzła na szczyt wzgórza. Leżąca do tej chwili rakieta zaczęła się podnosić coraz wyżej, aż się zatrzymała, celując gdzieś do niewidocznego celu. Przez kilka minut trwała niewidoczna dla obserwatora praca żołnierzy i oficerów przeliczających współrzędne celu na kąty, kierunku i podniesienia rakietowego pocisku. Oficer stojący blisko nas objaśnił nam, że rakietowy pocisk tego typu potrafi uderzyć dokładnie wyznaczony na mapie cel. Objaśnił on też, że precyzja celnego lotu należy również do żołnierzy topografów, którzy wyznaczają stanowiska dla pojazdu wyrzutni i od żołnierzy meteorologów, którzy muszą ściśle określić siłę i kierunek wiatru, temperaturę i wilgotność powietrza. Właśnie gdy skończył, zrobiło się nagle cicho. Żołnierze zajęli stanowiska w ukryciu. Do momentu odpalenia zostało tylko parę sekund. Potem usłyszeliśmy 5, 4, 3, 2. Nie usłyszeliśmy już ostatnich słów rozkazu. Tylko potężny ryk. Pod rakietą wybuchnął ogień i natychmiast został zasłonięty czarną chmurą dymu. Rakieta jednak jeszcze stała w miejscu. Trwało to może sekundę, a potem zaczęła się unosić w górę i coraz bardziej nabierać szybkości. Po paru sekundach zdawała się być już tylko ołówkiem, aż wreszcie zniknęła za chmurami. Żołnierze już wybiegli z ukrycia i widać było, że otrzymali rozkaz opuszczenia natychmiast stanowiska na wzgórzu. Pobiegliśmy do betonowego bunkra na wzgórzu. Pod ścianą stał telewizor, na którego ekranie widać było jakiś teren z lasem i budynkami. Oficer stojący przy telewizorze objaśnił nam, że kamera telewizyjna jest umieszczona na śmigłowcu i że pokazuje rejon celu. Tu powinna trafić rakieta. Rzeczywiście trafiła. Nad budynkiem ukazała się chmura białego dymu. Wróciliśmy na polanę, gdzie po kilku innych pokazach odbyła się defilada rakietowych pododdziałów. Patrząc na te pododdziały, myślałem, że rakieta na pewno odpowiada potrzebom nowoczesnej armii. Wzmacnia ona potęgę ognia jednostek i oddziałów do nieznanej dotąd mocy. Szkody, jakie ta broń może wyrządzić, są olbrzymie. Jest to więc groźna i pewna broń, o ile oczywiście żołnierze i oficerowie dobrze opanują jej obsługę.
End of tape.